Tu Radio Kraków Kultura.
A w naszym studiu, szanowni państwo, gość, profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Dzień dobry, witam o poranku.
Dzień dobry, kłaniam się państwu.
I będziemy państwa zapraszać na wystawy planowane, powstające, intrygujące. I co więcej, nie mamy wątpliwości, że na tych wystawach państwo będą, bo jak wskazują statystyki podsumowania frekwencji w Muzeum Narodowym w Krakowie, ten ubiegły, trudny, pandemiczny, gdzieś w cieniu wydarzeń za naszą wschodnią granicą, to był rekordowy rok, rok wspaniałego powrotu publiczności do instytucji. Panie profesorze, bardzo serdecznie gratuluję, ale też chyba musimy sobie zadawać te pytania na co dzień. Co się dzieje, że ludzie mają potrzeby takie, by chodzić do muzeów?
Tak, to jest pytanie, które jest o tyle ważne, że to jest sytuacja właściwie po raz pierwszy w najnowszej historii polskiego muzealnictwa, ale chyba w ogóle w historii, gdzie muzea przesuwają się z tego obszaru elitarnego czy takiego stricte edukacyjnego, to pole, które do tej pory było zajmowane przez inne dziedziny życia społecznego, czy inne instytucje kultury po prostu, kino, teatr. Teraz się okazuje, że to właśnie muzea stają się takimi ważnymi elementami tego centrum, które przyciąga właśnie bardzo wiele osób i specjalistów, i po prostu miłośników kultury, Polaków, turystów zagranicznych, naszych ekspatów, którzy mieszkają w Polsce coraz więcej i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest istotna zmiana. Ja myślę, że tych powodów jest bardzo wiele. Dla nas chyba kluczowe jest ta uatrakcyjnienie oferty. No to jest jakby podstawa. Po prostu więcej się dzieje w polskich muzeach, jest muzeów więcej. Są coraz lepsze wystawy, mamy na nie coraz więcej środków. Po drugie, wydaje mi się, że muzea nauczyły się mówić językiem współczesności. To jest też efekt przemian od początku tego stulecia, czyli otwarcia na publiczność, otwarcia na komunikowanie się z publicznością inne niż do tej pory. Nie właśnie ex cathedra, tylko raczej tak partycypacyjne. Po trzecie też, jak sądzę, to potrzeba obcowania z oryginałem, z czymś namacalnym w epoce cyfrowej jest coraz bardziej atrakcyjna.
To jest naprawdę ekskluzywna rzecz.
Tak, no ileż można się patrzeć w ekran telefonu czy komputera, zobaczenie oryginału jednak jest zupełnie innym przeżyciem.
Tak, wystawa Tamary Łępickiej jest najlepszym dowodem. Przecież to wszystko można zobaczyć w internecie wszędzie. Nie wszystko.
Nie wszystko. Właśnie jak się ogląda nawet najlepsze produkcje, to widać, tak, że nie dają one tylko jakieś tam przybliżenie. Więc myślę, że to wszystko jest, zebrało się i jakoś uzupełniają się te bodźce i muzea faktycznie awansowały do tej ścisłej elity, czołówki instytucji kultury, które rzeczywiście oddziałują na masowego widza, na masową wyobraźnię. Cały czas oczywiście mówimy o rozrywce kulturalnej, która dotyczy, to nie jest popkultura, prawda? A jednocześnie, no właśnie jest tak, że muzea stają się czymś więcej niż tylko taką instytucją, która się kojarzyła po prostu z obiektem podpisanym, datą, nazwiskiem artysty i powiedzmy techniką wykonania, że tam się dzieje dużo więcej.
Tak, i pamiętam tę nieszczęsną, by tak rzec, metaforę kapci, która się pojawiała w różnych tekstach i no, była takim przeciwstawieniem tego życia, właśnie aktualności. Mam wrażenie, że nawet w najgorszych dziennikarskich tekstach kapcie przestały się pojawiać, czyli nawet nie są już punktem odniesienia, tak bardzo zmieniły się muzea dzisiaj.
Absolutnie tak. Teraz punktem odniesienia są multimedia, które ja oczywiście akceptuję, natomiast zawsze będę podkreślać, że najważniejsze jest dzieło sztuki i oryginał i właściwie muzea są po to, tak, żeby pokazywać obiekty i tłumaczyć, dlaczego są ważne, budować narrację złożoną z tych obiektów. I to robimy naprawdę coraz lepiej. Teraz, jeżeli podróżujemy po świecie, po Europie zwłaszcza, no to doskonale widzimy, że akurat w obszarze muzealnictwa no nie ma istotnych różnic, jeśli chodzi o poziom intelektualny wystaw, że dostępność tych najwybitniejszych nazwisk, takie wystawy rzeczywiście artystów, którzy należą do absolutnej czołówki też historii sztuki czy współczesności, to jest jeszcze etap, który jest przed nami na pewno, ale właśnie takie wystawy jak Łępicka pokazują, że możemy sięgać gwiazd i dosłownie w przenośni i na pewno takie wystawy się w Polsce będą działy coraz częściej. My sami zresztą nad nimi pracujemy, mamy i warunki techniczne, w tej chwili mamy bardzo dobre warunki finansowe, że możemy w ogóle o tym myśleć docelowo. No i wreszcie jest publiczność, która chce takich wystaw i to jest być może ostatni aspekt, jest najważniejszy, że już takich wystaw oczekujemy i my jesteśmy po to, żeby je realizować.
Tak i niezwykle prosta, ale ważna rzecz. Muzeum Narodowe jest Muzeum Sztuki. Oczywiście, że dzieją się różne projekty o charakterze właśnie edukacyjnym. To wszystko, co towarzyszy nowoczesnemu muzeum. Ale jednak to jest to miejsce, gdzie właśnie możemy pochylić się nad obiektem i próbować zrozumieć, o co chodziło przez wiele wieków wspaniałego rozwoju tej dyscypliny, właśnie w oryginale.
Mówi się tak bardzo rozsądnie i przekonywująco, że tym dowodem na to, że pojawił się Homo sapiens, było to, że zaczęto robić coś, co było niepotrzebne, a tylko po to, żeby ozdobić jakieś tam narzędzie do walki czy obiekt kultu. I sztuka, ta materialna, prawda, jest po prostu tym wyróżnikiem człowieczeństwa. I myślę, że obserwowanie takich przedmiotów, zrozumienie, dlaczego w ogóle powstały, co doprowadziło do ich powstania, jak zostały wykonane, a potem jak funkcjonowały przez stulecia i dlaczego do dzisiaj obiekty sprzed kilku tysięcy lat, czy kilkunastu, czy przed setek w naszym wypadku, dalej są ważne. Dlaczego poświęcamy im tyle uwagi? Dlaczego dbamy o ich przetrwanie? No to jest kapitalna opowieść i myślę, że ta potrzeba oryginału jest czymś współcześnie bardzo ważnym też. Chyba cały czas jakąś nowością po tej wyraźnym przesunięciu w stronę cyfryzacji, tak. Jako czegoś ważnego, właśnie tak powiedziałem o multimediach, bo moim zdaniem multimedia to niedługo będą kapcie. Czyli będziemy mówili, och, znowu te multimedia, nie chcemy zobaczyć oryginału
empicki. Czasem już dziś tak mówimy, prawda? Kiedy muzeum jest nadmiernie naszpikowane tą nowoczesnością, to trochę się krzywimy. Ale skoro jesteśmy przy nowoczesności, to trzeba powiedzieć, że to bardzo ważny nurt, taki puls, który bije w Muzeum Narodowym w Krakowie. Ciągle jeszcze, i to prawie do końca marca, wystawa poświęcona drugiej RP, taki moment, który nam wszystkim kojarzy się z nowoczesnością, z modernizacją, z jej blaskami i cieniami, ale w tym roku kolejna odsłona tej ekspozycji. No myślę, że możemy już mówić powoli o takim trochę półmetku tego projektu. Panie profesorze, jak pan ocenia to, co udało się powiedzieć, pokazać? Jak te wystawy się zmieniają z wystawy na wystawę? Bo powiedzmy, że ta pierwsza z nich, Polskie Style Narodowe, była taką przestrzenią trochę bezpieczną. My kochamy sztukę tego okresu. Dwudziestolecie międzywojenne z kolei to pewien mit, do którego bardzo się lubimy odnosić. To wszystko, co działo się po 45 roku, to będzie wyzwanie. I tutaj rzeczywiście wydaje się, że można powiedzieć trochę nowych rzeczy na temat tej sztuki.
Będziemy się starali rzeczywiście powiedzieć coś nowego. Natomiast te wszystkie wystawy z jednej strony oczywiście opierają się o pewne istniejące wyobrażenia na temat opowiadanych epok, ale jednak pokazują coś zupełnie nowego, albo przynajmniej czytają je w nowy sposób. I właśnie rzeczywiście jesteśmy mniej więcej na półmetku tego projektu i chyba sprawdziły się te dwie rzeczy, czyli z jednej strony, co jest może najważniejsze, to sama idea, czyli przekonanie, że nowoczesność jest jakimś kluczem do czytania kultury polskiej, zwłaszcza sztuki architektury i designu w XX wieku. Że właśnie nie czytajmy tego przez jakieś izmy, nie czytajmy tego przez przesadne wpisanie w dialog czy poszukiwanie na przykład polskiego przystawania, bądź nie do zachodu czy wschodu.
Tak, no bo to jest przejaw kompleksów i to jest ślepa ulica. Takie nieustające porównywanie się.
Nieszczęsnego jak zwykle zapóźnienia. Właśnie, że dużo ciekawsze jest postawienie tego punktu obserwacyjnego w zupełnie innym miejscu, bo wtedy widać więcej. Myślę, że udowadniamy, to jest dla mnie najważniejsze, że faktycznie nowoczesność jest tym, to po pierwsze jest ważne i co stanowiło o kulturze polskiej XX wieku, a po drugie, i to jest pewien paradoks, świadczy o ciągłości polskiej kultury w XX wieku. Czy przy wszystkich załamaniach, stratach, zbrodniach wojennych. Wielokrotnie mówiono o przerywanej historii, czy utracie ciągłości. No właśnie ta linia rozwoju nowoczesności od około 1900 roku do dzisiaj jest nieprzerwana, bo powracają cały czas te same problemy, czyli jak się modernizować, jak wpisać hasło modernizacyjne w nasze realia, co to znaczy wartość lokalna, jak interpretować tradycję narodową, ludową i każdą inną, co to znaczy dobra modernizacja, co to znaczy zła modernizacja. I to jest coś kapitalnego. My właśnie do dzisiaj w jakimś sensie rozwiązujemy problemy, które postawiono około 1900 i potem udzielano nie odpowiedzi w różnych epokach, ale to są te same pytania i odpowiedzi są paradoksalnie zbliżone.
To jest bardzo ciekawe, tu wejdę w słowo, ponieważ my nawet sami o sobie mamy taką opinię, że jesteśmy raczej zwróceni w kierunku przeszłości, w kierunku tego rozpamiętywania przeszłości wielkiej, ale też tragicznej. I tutaj teza o modernizowaniu się, o nowoczesności jest w pierwszym czytaniu trudna i niełatwa do udowodnienia. Właśnie, a jeszcze na dodatek mówiąc językiem sztuki, a nie tylko tekstów. No bo...
Całkowicie się z tym zgadzam i ja też jestem przekonany, że ta seria będzie przynosiła owoce jeszcze intelektualne w przyszłości, że ona jest takim bardzo wyraźnym postawieniem tezy i myślę, że jej obroną. Natomiast na efekty będziemy czekać, bo to jest taki projekt, który będzie przynosić zmiany, myślę, że w przyszłości. To jest, całkowicie się zgadzam z tym, że przekonanie o takiej retroaktywności, prawda, naszej jest powszechniejsze niż odwrotnie. A my tutaj stawiamy tezę, że to prawda, że historia jest ważna, czy te zjawiska, o których pani redaktor wspomniała, ale jednak też jest ten nurt zmierzenia się ze współczesnością i jej kształtowanie jest szalenie istotny. I te zmiany widać powoli też w kreowaniu takiego panteonu polskich bohaterów narodowych, gdzie zaczynają się pojawiać na przykład matematycy ze szkoły
lwowskiej.
Tak, czy Maria Skłodowska, czy ona gdzieś tam była, ale teraz zawsze, ale pokazujemy ją właśnie jako, prawda, autorka odkryć naukowych, czy na przykład pojawiają się postaci z tej najnowszej historii, też powojennej, polskich wynalazców. Bardzo lubię obserwować, jak takie pojawiają się właśnie znaki, że coś się dzieje w dobrym kierunku, tak. Przynajmniej według mnie. A zatem ta sprawa na pewno jest przyszłościowa, ale moim zdaniem nowoczesność damy radę zmieścić w tym kanonie. I jeszcze jako przypis można powiedzieć, że nowoczesność też wymyśla historię. To jest bardzo ważne, że pokazujemy w naszych wystawach, że historia, tak jak ją dzisiaj czytamy, jest też produktem nowoczesności w dużym stopniu. Ta historia artystyczna i to, że dzisiaj dyskutujemy na tym, jak jest polski design o charakterze takim etno, czyli jak na przykład pokazać, że coś jest z Polski, a nie jest jakąś globalną modą, to jest po prostu historia, którą Witkiewicz by się podpisał pod nią, twórca stylu Zakopiańskiego. I takich przykładów jest naprawdę mnóstwo. I myślę, że trafiliśmy w coś bardzo, bardzo ważnego i to się rzeczywiście podoba. A druga sprawa, o której w tej serii warto pamiętać, że rzeczywiście czytamy te zjawiska historyczne jednak w sposób nowy. To jest tak, że młoda Polska została po raz pierwszy zobaczona z perspektywy w zasadzie rzemiosła artystycznego.
No to było rewolucyjne, bo tak. Jednak kochamy malarstwo z tej epoki.
Tak, że niekoniecznie tylko Malczewski i Mehofer jako malarze, czy Wyspiański, a też Wyspiański jako projektant mebli. Czy Witkiewicz i styl narodowy, to nie była jakaś lokalna moda, tylko to była bardzo skomplikowana propozycja artystyczno-polityczna i społeczna również. Tam chodziło o emancypację chłopów górali, prawda, żeby dać im szansę na rozwój też gospodarczy. I z kolei w dwudziestoleciu obecnej wystawie myślę, że modernizm jest pokazany nie tylko jako taki kult miasto, masa, maszyna, ale również poszukiwanie źródeł odnowy właśnie w kulturach pierwotnych, poszukiwanie inspiracji w sztuce dziecka, poszukiwanie takiego państwowotwórczego aspektu nowej sztuki,
to
kultura
bardzo
fizyczna.
Ważne w kontekście naszej historii.
Tak, tak. I to myślę, że to jest też ważny element tych wystaw, że czytamy te trochę, wydawałoby się, oczywiste epoki w nowy sposób. I to na tej wystawie obecnej, Nowy Początek, Modernizm w II RP, najbardziej zaskakuje. I to wiemy i z recenzji, i z opinii naszych widzów, że nie spodziewaliśmy się tego. A gdzie jest to? A w zasadzie dobrze, że tego nie ma, bo dowiedziałem się czegoś zupełnie nowego na tej wystawie. I to jest wielka satysfakcja. Więc myślę, że to są takie dwie ważne rzeczy, czyli zmiana pewnego kanonu myślenia o kulturze polskiej, sztuce, architekturze, designie przede wszystkim, a z drugiej strony czytanie epok, które mają jakiś tam stereotypowy obraz pewny w nowy sposób. No i tutaj rzeczywiście PRL będzie największym wyzwaniem.
No, tak.
Bo on jeszcze nie ma do końca stereotypowego obrazu. Właściwie jeżeli jest to, to wydaje się, że nie do końca go wszyscy jakoś biorą na poważnie, bo po prostu pamiętają tamte czasy. Mm-hmm. Znaczna część społeczeństwa żyła w tamtej epoce. I było też parę prób pokazywania PRL-u w muzealnictwie, czy w wystawach galeryjnych. To Zachęta, Muzeum Narodowe w Warszawie, nasze muzeum pokazywało też modę w PRL-u. To są takie wyspowe, bardzo dobre wystawy, ale tym razem chcemy to zebrać w całość i takim hasłem dla nas, kluczem jest hasło reglamentacji.
To jest bardzo znaczące słowo.
Tak, i przekonanie o tym, że to wszystko, tamte czasy były reglamentowane. Takim symbolem niech będą kartki na żywność, które pojawiły się w czasie koniec II wojny światowej, początek tych lat powojennych i paradoksalnie kończą epokę, prawda? To jest taka rama, w której się mieści PRL, który formalnie, jak wiemy, powstał w roku 52, no ale de facto władzę w Polsce ta formacja sprawowała od 45 roku i zaczęła od kartek i skończyła kartkami. I ta reglamentacja właśnie jest chyba przede wszystkim o tym, że dostaliśmy reglamentowaną wolność, dostaliśmy reglamentowany rozwój gospodarczy, dostaliśmy reglamentowaną wolność polityczną. I w ramach tejże reglamentacji również dostęp do nowoczesności i możliwości rozwoju były no właśnie ograniczane. Jak to w reglamentacji?
No i to jest niezwykle ważne, ponieważ dzisiaj często oglądamy dziedzictwo epoki, choćby design, którego na pewno nie zabraknie i no mówimy sobie, fantastyczne projekty, to była fantastyczna epoka. Coś tu trzeba wiedzieć, prawda?
Coś tu trzeba wiedzieć. Na przykład ten kultowy obiekt, fotel Modzelewskiego, Romana Modzelewskiego, RM20. Znakomity projekt. On nie mógł wejść do masowej produkcji, ponieważ właśnie ograniczono dostęp do tworzyw sztucznych wtedy w krajach bloku wschodniego, ponieważ Związek Radziecki chciał rozwijać samodzielnie przemysł chemiczny i produkować wtedy kosztowne jeszcze tworzywa sztuczne. I historia się po prostu zakończyła. Wybitny projekt poszedł na półkę. W Kamienicy Szołajskich, gdzie pokazujemy historię designu polskiego XX-XXI wieku już od ponad roku, mamy wspaniałe projekty, często unikaty. To były projekty w krótkich seriach, nawet niedostępne dla po prostu szerokiej publiczności. I to jest właśnie przykład reglamentacji, taki najbardziej oczywisty. Ale reglamentowany był też dostęp do kontaktów międzynarodowych. Przecież polscy artyści niewielu mogło jeździć, a jeżeli już, to w bardzo ograniczony sposób. Wiemy, jakie były trudności z dostaniem paszportu, a to wpływa na...
Właśnie, czy wiemy? Myślę, że to najmłodsze pokolenie zwyczajnie tego nie rozumie, że paszportu można nie mieć w szufladzie.
Tak, tak, co więcej...
Albo nawet nie trzeba mieć paszportu, tylko dowód wystarczy.
I samolot kosztuje tam, nie kosztuje tam jakieś niewyobrażalne sumy miesięczną pensję, tylko tak. Można sobie po prostu odłożyć w weekend pieniądze i polecieć do Londynu. Mm-hmm. Więc to rzeczywiście jest kolejna reglamentacja bardzo ważna i jest w tym coś szalenie takiego trudnego do wytłumaczenia, czy pewna strata, bo widzimy ile zyskano by, gdyby polskie projekty funkcjonowały w świecie. Bo to nie tylko chodzi o to, że my chcieliśmy się uczyć czegoś za granicą, ale właściwie w drugą stronę. Gdybyśmy mogli wywozić to, co w Polsce powstawało na świat, to na przykład nasz ulubiony case, kazus, czyli IKEA. No IKEA powstała pewnie w Polsce, bo tutaj była i zasoby naturalne, i ludzie, i fabryki, i know-how, i można było taką firmę stworzyć. To jest kolejna reglamentacja. Reglamentacją była też wolność myślenia, no to jest jasne, czyli zbyt radykalne pomysły po prostu nie miały szans na rozwój, ale też ludzie byli po prostu niszczeni, jeżeli nie należeli do partii, nie mieli odpowiednich układów z władzą, więc również ten talenty ich zostały gdzieś zaniedbane, zniszczone czy zmarnowane. I biorąc to wszystko pod uwagę, pokazujemy te właśnie rzeczy, które się udało mimo wszystko w tych reglamentowanych czasach zrealizować. Bo zbyt prostym było powiedzenie, że niczego nie było wolno, prawda? To by zniekształciło obraz epoki. A z drugiej powiedzenie, że było tak naprawdę wesoło, że prowadziliśmy taką zabawną grę z komunizmem i ją wygraliśmy, to też jest nieprawda.
To właśnie, to jest bardzo ważne. Mam wrażenie, że trochę ten obraz, no jeśli nie dominuje, to jest jednym z takich istotniejszych w tym masowym nurcie postrzegania tej epoki, że było po prostu zabawnie. ale wiemy, że nie było zabawnie wcale.
Nie było bardzo
filmy,
smutno.
Filmy Barei były zabawne, ale...
To raczej siła groteski jako pewnego rodzaju kontestacji rzeczywistości. Czasami śmiech przez łzy w tych filmach widać. Ta perspektywa jest nam właśnie całkowicie obca i zresztą wystawa zacznie się od takiego bardzo trudnego i bolesnego rozdziału o czasach tuż po wojnie. Przez kilku lat odbyła się znakomita wystawa w Zachęcie na ten temat w Warszawie, pokazująca jakie przemiany zachodziły w ciągu pierwszych 3-4 lat po 45 roku, już w 45 roku. I my chcemy wskazać, że zaczęło się właśnie nie od jakiegoś wesołego wyzwolenia, tylko od wielkiej tragedii wojennej i w zasadzie tego, co już wtedy nazywano drugą okupacją przez Związek Radziecki Polski, więc nawet nikomu nie było do śmiechu i wojna domowa, jak czasami się to określa, trwała w Polsce jeszcze przez 10 lat po 45 roku, a już nawet te późniejsze czasy, które wydawałoby się były takie stabilne i spokojne, no to zobaczmy, skąd się wzięło kino moralnego niepokoju w latach 70. No właśnie naprawdę nikomu nie było wtedy też do śmiechu i te jakieś z kolei trudności, czy pewną rodzaju nawet ohydę jakichś relacji takich wymuszanych przez władze z ludźmi, no to kino analizowało wtedy świetnie. Bareja to jest tylko pewien aspekt, wycinek rzeczywistości, który zresztą, tak jak powiedziałem, tak naprawdę w głębi jest podszyty też krytyką, prawda, i wcale nie do śmiechu jest nikomu w tym filmie, jak na to popatrzeć tak głębiej.
Tak. No, na szczęście się nie zorientowano w czasach, kiedy te filmy powstawały i dziś są bardzo szczególnym świadectwem, ale na pewno nie jedynym. Teraz, no, widzę, że o tej wystawie chciałoby się rozmawiać i będziemy jeszcze rozmawiać. To jest dla mnie oczywiste. Jeszcze jedna rzecz. Wszystkie te wystawy w cyklu 4 razy nowoczesność, te dotychczasowe dwie, pokazują nam epokę poprzez bardzo nieoczywiste obiekty. Od tego się zaczęło. To również jest bardzo mocny element tej wystawy poświęconej dwudziestoleciu. No, mam wrażenie, że tutaj z PRL-em może być problem, nie problem. No, wiadomo, że te rzeczy są w obiegu. Wielu z nas ma je choćby w domach, nie wiedząc o tym, że ma na przykład świetne projekty szkła. Więc nie będzie łatwo coś takiego nowego powiedzieć. Chcę zapytać, którędy idzie research, no bo pewnie wystawa na tym poziomie już naukowym jest już dawno zrobiona i pan wie, co zobaczymy.
Tak, jest to, wszystko jest gotowe. Właśnie w tej chwili kończymy taką rewizję listy obiektów, bo jest ich więcej niż się po prostu zmieści, jak często odbywa w muzealnictwie.
Oto dobra wiadomość.
Tak. Mamy z czego wybierać. Ja postaram się, żeby było ich jak najwięcej. Z jednej strony mamy nawiązania do pewnych takich rzeczy, które po prostu muszą na wystawie być. Zresztą tak jak na wystawie modernizmu, no musi być Strzemiński, Kobro, musi być Rafał Malczewski, ale będzie też mnóstwo zaskoczeń, czyli takie, powiedzmy, kilka obszarów będzie zaskakujących, czyli po pierwsze to się będzie nazywało, może nie będę zdradzać szczegółów samej konstrukcji wystawy, ale będą pokazane projekty eksperymentalne, które właśnie nie weszły do produkcji, a były bardzo ważne. Od komputerów po bardzo zaawansowane odbiorniki radiowe firmy Radmor z Gdyni. Bo może warto powiedzieć, że przy całej tragizmie epoki my właśnie pokazujemy to, co się udało zrobić w ramach tej trudnej, reglamentowanej rzeczywistości. Czyli tym razem, no właśnie, na przykład taki wątek technologiczny. Dalej będzie wątek architektury modernistycznej, która powstawała mimo trudności technicznych, w nowatorskich eksperymentach. Zacznie się od Muranowa, powiedzmy skończymy na Spodku, przez Spodek w Katowicach, a kończymy na architekturze bloków i takiego przeciętnego modernizmu. Chcę między innymi pokazać kostkę polską, czyli ten taki najbardziej przeciętny dom, który zdominował polski krajobraz. Bo tam nie tylko jest aspekt, prawda, gloryfikujący, też pokazujący realia, jakie się wykształciły, więc będziemy zobaczyć taką typową polską architekturę z tamtych lat. Myślę, że bardzo ciekawy wątek to będzie tkanina, która święci triumf, ale pokażemy na przykład mało znaną pracę Magdaleny Abakanowicz, która nam się kojarzy z Abakanami. Pokażemy jej taki słynny gobelin, w którym ona do pewnego stopnia ironicznie przeniosła pierwszą stronę gazety Trybuna Ludu na...
Magdalena Abakanowicz.
Tak, wykonywała taką pracę w ramach takiej refleksji na temat popkultury.
I to było ironiczne. Tak?
No. Myślę, że było ironiczne wbrew pozorom i na pewno nie gloryfikujące Trybunę Ludu. Dalej bardzo ciekawy wątek jest taki dotyczący sztuki nonkonformistycznej, bo będziemy ją pokazywali przez performance, przez działania takie paraartystyczne, przez konceptualizm, gdyby wydobędziemy ten aspekt tej formacji kino eksperymentalne. To też będzie mocny wątek. Myślę też, że ciekawostką będzie taki rozdział modernizm codzienności, gdzie pokażemy właśnie to, o czym rozmawialiśmy, czyli jakie rzeczy nowoczesne na tamte czasy trafiały pod strzechy, co było takim codziennym doświadczeniem nowoczesności w PRL-u. Od odkurzaczy po jakieś krzesła czy dekoracje ścian. Myślę, że to też będzie bardzo atrakcyjny fragment wystawy. Tam gdzieś rzeczywiście będziemy mogli przejrzeć.
Zasłony w Picassy.
Zasłony w Picassy, tak jest. Tak jest. Ceramika taka codzienna, to na pewno. Dla mnie pewnym odkryciem są prace Hasiora, które pokażemy, jego dokumentacje fotograficzne. Hasior wykonywał te setki slajdów. Tak, wiemy, że Muzeum Tatrzańskie pokazuje. Więc wypożyczamy stamtąd jego zdjęcia polskiej prowincji. Takie właśnie groteskowo smutne, ale jednocześnie w takim duchu Hasiora, szukające podnietwy w tej jakiej nowej kulturze ludowej, która wtedy się wykształciła. Będzie fragment o Cepeli też, bo to było bardzo ważne zjawisko. Tak? Zresztą myślimy o tym temacie coraz częściej. Myślę, że to jest ważna definicja, no właśnie tych poszukiwań narodowych, powiedzmy, które gdzieś tam sięgają genetycznie jeszcze stylu zakopiańskiego ze wszystkimi ich, powiedziałbym, paradoksami czy trudnościami w PRL-u. Będzie też rozdział o Nowej Hucie krakowskiej. Myślę, że pokażemy bardzo, bardzo dobrą pracę, taką wizyjną, jak Nowa Huta będzie wyglądała w przyszłości. Porównamy z tym, co realnie się udało zbudować. Myślę, że to, co powstało, jest dużo lepsze od tego, co planowano, bo jednak to miasto po prostu żyje, a tam jest pokazana taka wizja trochę szklanych domów, w cudzysłowie, komunistycznych. Ale świetne dzieło sztuki, które myślę, że w Krakowie jest wciąż zbyt mało znane. Będzie wątek o architekturze sakralnej, jeśli już mówimy o Nowej Hucie, czyli właśnie Arkapana jako przykład świetnej też architektury sakralnej tego czasu. Także to jest taki konglomerat inspiracji, obiektów, który będzie pokazywał od tych wyjątkowych, szczególnych prac, które nigdy się nie pojawiły na masowym rynku, po codzienność.
Nowoczesność reglamentowana, wielki projekt w Muzeum Narodowym w Krakowie, w tym roku trzecia odsłona, jesienią.
16 listopada planujemy otwarcie. Jeżeli wszystko pójdzie z planem zgodnie, no to tak się spotkamy wtedy.
Trzymam kciuki do wystawy, będziemy wracać. Na pewno teraz zaczerpniemy oddechu i wracamy po chwili przerwy.
Tu Radio Kraków Kultura.
A dzisiaj Muzeum Narodowe w Krakowie. Plany na 2023 rok. Profesor Andrzej Szczerski. No, dłuższą chwilę spędziliśmy na wystawie Nowoczesność reglamentowana. To będzie jedna z najważniejszych ekspozycji w tym roku. Ale będą też inne. I muszę powiedzieć, że ekspozycja, o której porozmawiamy teraz, kiedy rozmawiam choćby z kolegami w rozgłośni, budzi zaskoczenie, zdziwienie, ale też uśmiech właśnie. Jan Matejko. Czas rocznic i czas wielkiej wystawy.
Czas rocznic, czas roku Jana Matejki. Między innymi z naszej inicjatywy to wielka satysfakcja. Senat Rzeczypospolitej ogłosił ten rok rokiem Jana Matejki w uznaniu jego znaczenia dla kultury polskiej obok Kopernika i Szymborskiej. I to jest tak, że my z Matejką cały czas się mierzymy. Z jednej strony jest to artysta, mówi się, najbardziej znany w Polsce, czasami właściwie to jest synonim słowa malarz Matejko, a z drugiej strony to paradoks, ale Matejko nie miał dużej wystawy w dużym muzeum od 20 lat. A to jest coś zaskakującego. Matejko jest pokazywany, owszem, regularnie w stałych ekspozycjach, czy w mniejszych muzeach bardzo dobre wystawy się odbywają, no ale takiej dużej retrospektywnej nie było no, bardzo, bardzo długo. Właśnie można powiedzieć, że pewna generacja ludzi wyrosła w Polsce, która nie spotkała się z szerszą refleksją na temat Matejki.
Tak, jest taki klasyk, który co jakiś czas powinien mieć dużą wystawę. To chyba czujemy od razu.
Oczywiście, prawda? Że tak. I chcemy też z tego względu wystawę zrobić. Dla nas pretekstem czy inspiracją bezpośrednią jest też rocznica powstania domu Jana Matejki, który był muzeum biograficznym założonym wkrótce po jego śmierci po to, żeby właśnie go upamiętniać. Dom Jana Matejki jest oddziałem Muzeum Narodowego w Krakowie przy Floriańskiej i tam już się zaczną na wiosnę pierwsze wystawy z cyklu Genius Loci, mówiące o historii tego domu, o jego zbiorach. A ta duża wystawa, którą otwieramy w drugiej połowie czerwca, jest wystawą, myślę, że niezwykłą. Dlatego, że właśnie po pierwsze to jest takie zmierzenie się z Matejką dzisiaj i pokazanie go przy pomocy zarówno bardzo znanych prac, takich jak Kazań Skargi, który przyjedzie z Zamku Królewskiego w Warszawie. Mamy też na okres letni do pokazania Rejtana, Upadek Polski, też wspaniale. Klasykę. Pamiętajmy, że w Sukienicach mamy cały czas hołd pruski i kościuszkę pod Racławicami, więc
nie zostanie ruszony.
Nie zostanie. Natomiast poza tymi wielkimi płótnami zobaczymy też szereg młodzieńczych prac młodszego Matejki, który zaczął swoją karierę od już bardzo takiego ostrego wypowiedzi, czy właściwie przesłaniu obrazu, czyli Hołd Carów Szujskich. Czyli obrazu, który pokazywał moment największego triumfu Rzeczypospolitej na wschodzie, po zwycięstwie nad Rosją. I ten hołd, który potem jego słowa została przyćmiona przez hołd pruski, z kolei namalowany, bo to jest genialny obraz późniejszy, dojrzałej fazy twórczości, od razu stawia tę główną tezę, która wydaje mi się jest w tej wystawie bardzo wyraźnie powiedziana, czyli że malarstwo jest po to, żeby tworzyć tożsamość narodową. Pamiętajmy, mówimy o epoce rozbiorów, gdzie to jest bardzo ważny temat. I opowiedzieć się po stronie, uwaga, niepodległości, bo to jest ważna sprawa. Krótki rys historyczny. Kraków czasów Matejki to jest Kraków Stańczyków, którzy z jednej strony są wybitnymi historykami, mówią o tym, że historia jest ważna, badają przeszłość Polski, a z drugiej w jakimś sensie są ludźmi, którzy, jak wiemy wszyscy, godzą się na lojalizm wobec państwa austriackiego. Czy gdzieś tam zakładają, że Polska była kiedyś wielka, ale przez swoje własne winy upadła, w związku z tym teraz tak naprawdę, czy kiedyś odzyska niepodległość, nie wiadomo. Może tak, może nie. Na razie musimy tutaj funkcjonować, dbać o pewne specyficzne elementy polskości, ale czy potrafimy się wybić na niepodległość, to nie jest takie jasne. I Matejko jakby jest wyraźnie po tej stronie niepodległościowej, która ostatecznie zwycięża dzięki między innymi Piłsudskiemu jakby generację później. Wykształconej zresztą tej generacji Piłsudskiego na obrazach Matejki. I myślę, że to jest pytanie super ciekawe dzisiaj, prawda? Bo pytanie o to, co to znaczy niepodległość, dlaczego ważna jest historia, jak ją czytamy, w jaki sposób możemy rozumieć przeszłość jako coś aktualnego, tą aktualizację przeszłości. I o tym jest ta wystawa. Myślę też, że kolejny wątek, żeby jeszcze tutaj domknąć ten ideowy program, wystawy jest o tym, że artysta tak wybitny jak Matejko, tak intelektualnie też niezwykła osobowość, nie tylko świetny malarz, ale po prostu intelektualista, był też w stanie prowadzić taką politykę historyczną czy kulturalną prawie że samodzielnie przez swoje obrazy, przez ludzi, którzy go otaczali, którzy chcieli, on przede wszystkim chciał pokazać przez swoje obrazy na masową skalę ludziom, co to znaczy historia, co to znaczy niepodległość, i dobierając tematy, dobierając miejsca prezentacji dzieł sztuki, ich reprodukcję tworząc specjalnie. Matejko nie jest tak tylko, że malował obraz i koniec, prawda? On dbał o to, żeby na przykład powstały dobre reprodukcje graficzne czy fotograficzne, żeby on rzeczywiście trafił pod strzechy, więc też dbał o recepty swoich dzieł. Więc zobaczymy też Matejkę jako tego świadomego kreatora pewnych procesów kulturowych nawet, które gdzieś tam wywodziły się z jego pracowni malarskiej, ale były, jak powiedziałem, świadomie prowadzoną, imponującą polityką kulturalną dotyczącą i Polski, i co ciekawe Europy Środkowej, bo on zajmował się też takim odrodzeniem, czy wspierał odrodzenie ukraińskie, wschodniej ówczesnej Galicji. Malował, no jest obraz Wernerhora w Sukiennicach, który jest no dokładnie o tym, że Ukraina jest ważnym zjawiskiem też na mapie, co wcale nie było wtedy tak oczywiste, przecież również wśród Polaków. Dalej te jego kontakty z Czechami, które utrzymywał. Obraz, przypomnimy obraz Cyryli Metody, który powstał dla Welechradu na Morawach. Przywozimy w końcu z Budapesztu jego obraz, bo Matejko też współpracował z tym ośrodkiem węgierskim, budując ten oś polsko-węgierską przez swoje dzieła na swoją możliwą skalę, więc to jest zupełnie inny Matejko niż się spodziewamy.
Czyli prawdziwy tytan z jednej strony, ale panie profesorze, i to będzie najtrudniejsze dziś pytanie naszej rozmowy, czy Jan Matejko wielkim malarzem był?
Okaże się, że tak. To jest tak, że my nie chcemy.
To jest trudny temat. No, jest to malarstwo popularne, więc od razu rodzi się ta wątpliwość z perspektywy historii sztuki, czy aby na pewno.
Pamiętam taki słynny referat profesora Mieczysława Poremskiego jeszcze z sesji w 93 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury zatytułowany Czy Matejko był malarzem? Ze znakiem zapytania.
No to i jeszcze mocniej profesor postawił ten
problem. Tak. No i tam zaczynał się ten referat od słów malował farbami, pędzlem. No to o co chodzi, prawda?
Był.
Ale oczywiście potem cała narracja jest wyśmienicie poprowadzona, która wskazuje, że właśnie był kimś więcej niż malarzem, ale zaczyna od tego, że przede wszystkim pracował jako malarz. Myślę, że rzeczywiście ta kwestia jego wartości formalnej czy artystycznej jest bezdyskusyjna. Że ja przyznam, że ta taka infantylizacja Matejki, która postępuje wraz z popkulturowym czytaniem jego obrazów, bo one są wszędzie i trochę nas oddziela od tego prawdziwego Matejki, który jest świetnym, i pamiętam to określenie jeszcze z czasów moich studiów, ekspresjonistą w tym sensie, że on posługuje się farbą zupełnie inaczej niż akademicy jego czasów. To nie jest takie fini, jak to nazywano z francuskiego, że to są gładkie, idealnie namalowane, takie po prostu jakby to był w Photoshopie wyczyszczone zdjęcie. Tylko jest tam wielka ekspresja wynikająca i ze sposobu kładzenia farby, i z tej, co mu zarzucano niesłusznie, złej perspektywy. Jak to brzmi naiwnie. Przecież on właśnie specjalnie robił taką kumulację obiektów, żeby wywoływać no, wielkie wrażenie na poruszenie. To jest oddziaływanie prawie że na podświadomość tym nadmiarem bodźców. Dalej jest świetnie, te obrazy są malowane, żeby je czytać jak film, bo one się składają z takich pojedynczych scen. Dzisiaj film nam przejął te funkcje czy seriale, ale wtedy te obrazy właśnie polegały na tym, że on tam ukrywał opowieść, to się działa po prostu odcinkami w obrazach. Wreszcie wydaje mi się, że właśnie cała ikonografia, czyli właśnie może raczej powiedzieć tematyka obrazów jest tak dobierana znakomicie, żeby dały się je malarsko przedstawić, czyli na przykład jak pokazać proces no, zwycięstwa w wojnie czy z Zakonem Krzyżackim, czy właśnie z Rosją w jednym momencie. No przez hołd, prawda? Bo to trzeba wyobrazić sobie taką scenę, która te procesy historyczne zbierze, dokona jakiejś ich syntezy. No i to jest też umiejętność malarska, czyli zobaczyć historię. Więc naprawdę Matejko wybitnym malarzem był i nie da się nic z tym zrobić, tak po prostu jest.
Kiedy wernisaż tej wystawy?
Wernisaż wystawy w tej chwili planowany jest na 22 czerwca.
Panie profesorze, no, mieliśmy opowiedzieć państwu o kilkunastu wystawach przygotowanych przez Muzeum Narodowe w Krakowie na 2023 rok. Udało się nam o dwóch. Czas nas powoli goni, ale nie wypuszczę pana tak po Matejce. Może jednak to Wilno, bo wydaje mi się, że to może być ważny krok i taka trochę pionierska wystawa pokazująca to miasto z takiej muzealnej perspektywy.
Bardzo się z tej wystawy cieszę. To jest pomysł, który przed laty jeszcze omawiałem z panią profesor Giedrą Jankiewicz, to jest Wilna, która zaproponowała mi, żebyśmy się wreszcie zmierzyli oboje z tym tematem. Właściwie środowisko polskie, środowisko litewskie z takim trudnym rozdziałem w historii sztuki wileńskiej. Trudnym dlatego, że po pierwsze nie był badany w czasach PRL-u czy w czasach komunistycznej Litwy, no bo był z tego wyklętego okresu niepodległości międzywojennej. Po drugie, ponieważ relacje polsko-litewskie w czasie międzywojennym były dramatyczne. Pamiętają państwo, były w stanie formalnym wojny, więc właśnie chodziło przede wszystkim o Wilno, przynależność polityczną Wilna. Więc to był też temat, do którego nie dotykano, bo był trudny. W Polsce badało środowisko toruńskie, sztukę wileńską, profesor Jerzy Malinowski i jego uczniowie, uczennice. Ale na Litwie nie. Więc teraz należało się spotkać, zobaczyć, co jest w zbiorach litewskich, co jest w zbiorach polskich z tamtego czasu. To jest taka prehistoria tego pomysłu. Ale co nam się pojawi? Pojawi nam się taki obraz miasta, który wskazuje na jego kluczowe i bardzo różnorodne aspekty artystyczne, bo Wilno było ważnym ośrodkiem artystycznym, my sobie z tego dzisiaj w ogóle nie zdajemy sprawy, ze szkołą klasycystów wileńskich Ludomira Ślędzińskiego, z miejscem, gdzie debiutował Strzemiński, gdzie tam była jego pierwsza wystawa po ucieczce z Rosji. Zresztą środowisko polsko-litewskie brało udział w tej pierwszej wystawie. Jest to miejsce, które miało bardzo taką silną tożsamość też jako ośrodek malarstwa pejzażowego, rodzajowego, ośrodek fotografii z Janem Buchakiem. Całe środowisko wileńskie się budowało polską fotografię razem z Warszawą, z Lwowem, Krakowem. I wreszcie to jest miejsce, gdzie powstał ten najsłynniejszy obraz w historii sztuki polskiej, jakby na to nie patrzeć, z ilości kopii jego, czy recepcji światowej, czyli obraz Jezu, ufam Tobie, który też chcemy na tej wystawie pokazać, bo to jest malarstwo wileńskie.
Muszę się tu zatrzymać, bo to jest bardzo ważny obraz. Czy mówimy o tym obrazie pierwszym?
Nie, on oczywiście ma swoje miejsce kultowe i ma sensu go wywodzić z Wilna, zresztą to jest nierealne. Natomiast udało nam się znaleźć kopie malowane w czasie II wojny światowej, co ciekawe, przez Litwinkę i przez Polkę. I będziemy mieli takie dwie wersje, w okazji też szybkie narastanie popularności tego obrazu, który jeszcze nie był przez Kościół katolicki zresztą zaakceptowany jako szczególny obiekt kultu.
Wręcz zakazany przez krótki czas. Tak.
Ale mamy też reprodukcje wykonywane przez studio fotograficzne w Wilnie, które były wszywane w mundury Armii Krajowej niektórych żołnierzy jako swego rodzaju ochrona, obiekt kultu, czy już świadczyły o tym, miały chronić ich przed śmiercią. Świadczyły o tym, że już ta popularność kultowa obrazu błyskawicznie się rozwinęła, więc to jest taki też fenomen socjologiczno-kulturowy, niezwykle ciekawy, który się wywodzi z Wilna. Więc taki przegląd całej sceny, myślę, że zaskakujący, bo jak powiedziałem, Wilno nam gdzieś zniknęło całkowicie z tego obszaru modernizmu XX wieku, a jednocześnie chcemy pokazać właśnie nie tylko to modernistyczne Wilno, ale też całą panoramę tego, co tam się działo. To będzie bardzo ważna wystawa dla Polaków i dla Litwinów. Ona potem jedzie do Wilna jesienią tego roku, czy pod koniec, i będzie pokazana tam również w ramach obchodów 700-lecia miasta Wilna, które w tym roku już się zaczęły na Litwie.
Maj 2023 rok i panie profesorze, to może jeszcze tylko ta styczniowa wystawa Moda i Sport?
Tak, Kamienica Szołajskich, stała ekspozycja designu. Mamy tam część poświęconą modzie, ona musi być wymieniana co rok ze względów konserwatorskich i całe szczęście, bo w tym roku przygotowaliśmy odsłonę nową Moda i Sport. Zobaczymy, ile polskiej mody sportowej powstaje. Dzisiaj to są głównie obiekty współczesne. Jak polscy designerzy sobie radzą z projektowaniem dla profesjonalnych zawodników, ale przede wszystkim dla nas, zwykłych uprawiaczy sportu, czy przynajmniej kibiców, ale zachęcamy do uprawiania sportu też przez tę wystawę. Zobaczymy, jak można się ładnie ubrać, ale też jak wygodnie, jak ten sport miejski też jest ułatwiany przez odpowiednie stroje. To jest naprawdę rosnąca i bardzo modernistyczna dziedzina naszego życia. Ja bardzo się cieszę, bo to gdzieś się wpisuje w te dbanie o rozwój, o zdrowie po prostu, które jest częścią naszej kultury współczesności. Więc zobaczmy bardzo piękne projekty, bardzo nowatorskie i też bardzo użytkowe, co jest chyba w designie jednak najważniejsze.
Oj tak, 19 stycznia otwarcie dla publiczności tej wystawy, a przy okazji wystawka skromna, przepraszam za to zdrobnienie, ale oglądałam tę wystawę na przełomie roku i to była mocna rzecz, pokaz nowych nabytków w kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie, kolekcja żakardów. To jest to.
Tak, Zofia Cygańska-Matuszczyk na parterze Kamienicy Szołajskich. Tak. Tam mamy dobrą pasę już od wystawy Dom Odziany. z tamtego roku. Pokazujemy tkaniny. A propos właśnie PRL-u, jeszcze na początku naszej, pierwszej części naszej rozmowy, jakie wspaniałe rzeczy zostały wtedy wykonywane, powstawały na małą skalę, ale no, udało nam się to nabyć. Po konserwacji pokazujemy. Wspaniałe projekty. W tym roku w ogóle Kamienica Szołajskich będzie miejscem jeszcze prezentacji tkanin japońskich, historycznych i współczesnych, inspirowanych tradycjami japońskimi z naszych zbiorów. Też chcemy przypomnieć o tym, że ten design japoński jest w naszych zbiorach obecny no, ze względu na historię mangę i też potem działalność naszego działu sztuki Dalekiego Wschodu. Więc to będzie też miejsce prezentacji w tym roku tkanin. Taki cykl wystaw zaczniemy zaraz po zakończeniu tej prezentacji, ale naprawdę zapraszam całkowicie, ty popieram, że trzeba zobaczyć takie właśnie małe wystawy, bo nasze muzeum to są wielkie wystawy, ale też pokazy studyjne, bardzo atrakcyjne. W każdym oddziale w tym roku będzie taki pokaz zorganizowany. Tkaniny jeszcze zagoszczą, tkaniny gotyckie, renesansowe, wczesnorenesansowe zagoszczą w Pałacu Biskupa Razmaciołka pod koniec tego roku. Będziemy mieli też bardzo, mi się wydaje, ważną wystawę właśnie z tych mniejszych i średniej wielkości malarstwa Józefa Czapskiego w pawilonie Józefa Czapskiego. Będzie wystawa złota, naszych złotych monet w Pałacu Emeryka Hutęczapskiego. Mamy nową odsłonę Muzeum Wyspiańskiego od połowy lutego dostępną. Ja mogę jeszcze dalej wymieniać. Mamy wystawę Powstanie Styczniowe, już trwającą w Sukiennicach. Tak. O domu Jana Madyki już dzisiaj mówiliśmy. W Mechoferze kolejny pokaz dzieł sztuki Mechofera spoza zbiorów krakowskich. Ja się też bardzo, bardzo się cieszę z tego, że Atma w Zakopanem pokazywać będzie pracę Rębowskiego na Sanatorium Dłuskich w Zakopanem. To jest taka legendarny budynek w Zakopanem. I to są bodaj te najważniejsze, które wymieniliśmy. Będzie ich dużo więcej. Nowosielski w gmachu głównym w ramach Roku Nowosielskiego. Pokaz dzieł sztuki z naszej kolekcji. No, trzeba po prostu śledzić. Zapraszamy do muzeum, do każdego oddziału, bo w każdym będzie jakieś bardzo ważne wydarzenie w tym roku.
Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Spotykamy się w Muzeum Narodowym w Krakowie i wracamy do tych rozmów, do naszej rozmowy. Profesor Andrzej Szczerski, dyrektor Muzeum Narodowego w Krakowie. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Dziękuję, zapraszam do Muzeum Narodowego w Krakowie.